wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Witajcie, kochani. Witajcie wszyscy. Serdecznie witam tych, co z urlopów wrócili dalekich. Miło was widzieć. I tych, którzy przyszli z pracy. Chciałbym dzisiaj wprowadzić was do Słowa Bożego. Wiecie, gdybym dzisiaj zaczął nauczać na ten temat, co zrobić z niepotrzebnymi 10 milionami koron. Ciekawe, ilu z was by powiedziało, o, to będzie kazanie dla mnie. Większość powiedziałoby, no może jest to dobre kazanie, ale obawiam się, że nie jest to kazanie skierowane do mnie. Gdybym zaczął dzisiaj prowadzić nauczanie na temat, co zrobić z nadmiarem wolnego czasu, wtedy już niektórzy by powiedzieli, no to właściwie może jest do mnie, chociaż nadal wielu by powiedziało, no nie za bardzo do mnie, ja chłopie, przydałoby się, żeby dzień miał 27 godzin, nie 24, mam inne problemy. Może ci, którzy są na emeryturze, zasłużonej zresztą, powiedzieliby, no wiesz co, zastanowię się, troszkę ostatnio mam więcej czasu. Chociaż nie wszyscy, bo moja mama mi mówi, że ma mniej czasu niż miała. Przynajmniej tak mówiła, teraz może w miarę z wiekiem trochę więcej go ma. A więc chciałbym dzisiaj mówić o czymś, co tyczy się każdego z was, kto siedzi tutaj w tej kaplicy. Temat, który chcę dziś poruszyć, nie ma jednej osoby na tej sali, która może powiedzieć, nie dotyczy mnie to i właściwie mógłbym sobie iść do domu, bo nie będzie niczego, co byłoby dla mnie tutaj. Chciałbym mówić na temat odpuszczenia. Modlimy się jedno z najbardziej niebezpiecznych modlitw na świecie i odpuść nam nasze winy. I sami wtedy Pana Boga prosimy, jak ma to zrobić. A mianowicie mówimy, odpuść nam nasze winy tak, jak my je odpuszczamy. Czyli modlimy się modlitwą, która może, jeżeli Pan Bóg ją wysłucha, być bardzo niebezpieczna i nie zawsze zastanawiamy się, że tak mówimy. Słowo odpuścić jest przeciwieństwem słowa pochwycić. Jeżeli coś pochwyciliśmy i trzymamy naszego bliźniego w poczuciu winy lub on nas trzyma, bo odpuszczenie zarówno jest czymś, co my udzielamy, jak i czego potrzebujemy. Ja w moim życiu muszę odpuszczać, ale też wiele razy mi odpuszczono. Słowo Boże mówi nam w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 36-37 werset. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz i nie bądźcie i nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. I tu jest tutaj napisane bardzo jasno. To nie jest tak, że możemy to wziąć i powiedzieć, wiesz, tutaj w Grece jest napisane, że w sumie to nie jest napisane nie sądźcie, ale moglibyście nie sądzić, gdybyście mogli. Nie, tu jest dokładnie tak napisane, jak przeczytaliśmy. Nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie, a dostąpicie tego, co robicie. Czyli braku sądu, braku potępienia i odpuszczenie. W Biblii mamy wstrząsającą historię człowieka, który jest jednym z moich ulubionych bohaterów Słowa Bożego. Mam dwóch. Jednym z nich jest Daniel, a drugim jest Józef. Bracia Józefa zrobili wszystko, żeby go skrzywdzić. Zrobili wszystko, co planowo się dało, żeby się pozbyć swojego brata. Nie tylko go nienawidzili, ale również sprzedali go w niewolę. Zrobili wszystko, by się go pozbyć, a on zrobił wszystko, aby ich pozyskać. Oni zrobili wszystko, żeby go śmierci dać do rąk, a on zrobił wszystko, żeby ich zabrać śmierci z rąk. I dlatego przez wielu jest uważany za taki praobraz, taką proroczą postać zwiastującą w przyszłości Syna Bożego. I gdybyście studiowali jego życie, zobaczylibyście wiele podobieństw. Ale dziś o Józefie nie mówimy. Chciałbym tylko zobaczyć na Józefa w jednym fragmencie słowa. Pierwsza Mojżeszowa 45:4-5. Józef zaś rzekł do braci swoich. Znacie historię, nie muszę jej od początku opowiadać. Kiedy Józef został kimś, to został tym kimś z tego, że był nikim. Został sprzedany do niewoli, zdradzony przez własnych braci, oddany jako niewolnik, na właściwie sprzedany na wagę, jak zwierzę, i przeszedł wszystkie etapy ku śmierci, które mogą się przydarzyć, ale przeżył, bo Bóg był z nim. I kiedy Bóg go wywyższył, to zrobił to bardzo szybko. Wiemy, że w jeden dzień Józef siedział w ciemnej celi i wszystkie diabły Egiptu mówiły mu, że nie ma jego Boga. Parę dni później wjeżdżał na drugim rydwanie po faraonie jako jeden z najwyższych urzędników, wywyższony przez Boga. I w takiej okoliczności przychodzą teraz do niego bracia. I rzekł Józef do braci swoich: zbliżcie się proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, ja myślę, że często my powinniśmy to powiedzieć naszym znajomym, bliskim, niektórym ludziom: zbliż się. Wiecie, w tej sławnej komedii polskiej Kargul i Pawlak, to oni sobie mówili: podejdź do płota. Nie wiem, ilu z was to widziało. To jest taka klasyka polskiego charakteru. Ale do człowieka trzeba się zbliżyć. Wracam do Józefa, bardziej realny niż Kargul i Pawlak. Zbliżcie się proszę do mnie, a gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu, lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Parafrazując to, czy mówiąc tak krótko, Józef do nich mówi: to, co zrobiliście i co było winą, Bóg obrócił ku dobremu i ja nie uznaję tego za waszą winę, ale uznaję za Boże prowadzenie ku temu, abyśmy się nareszcie stali tym, czym chce Bóg, byśmy byli jako rodzina. To jest to, co Józef mówi do braci. A więc chciałbym dziś mówić o odpuszczeniu. W tamtym tygodniu mówiłem o opamiętaniu. A dzisiaj kolejna ważna rzecz, bez której, jeżeli do niej nie dojdziemy, opamiętanie nie może być prawdziwe, nie może zafunkcjonować. Kolejna rzecz, to jest, nie lubię tego zdania, ale użyję go, bez której nie możemy być zbawieni, bo zbawieni jesteśmy z łaski, ale jeśli nie odpuścimy, nie będzie nam odpuszczone. I może nie będę głębiej wchodził, bo nie chodzi mi o polemikę na słowa. Coś bardzo, bardzo ważnego. Odpuszczenie. A przebaczenie, bardziej współczesnym naszym językiem. Co to takiego jest? Co to jest przebaczenie? Wiecie, żyjemy w takich czasach, że to jest bardzo ważne pytanie, przyjaciele. I jak powiedziałem, nie ma na tej sali ani jednego z was, siostro, bracie, kimkolwiek jesteś, dotyczy to ciebie. Na siebie mogę powiedzieć, że kaznodziejo, dotyczy to ciebie. Każdego z nas na tej sali dotyczy to, co teraz mówię. Żyjemy w czasach, kiedy to jest ważne pytanie i świat różni się od Jezusa wszystkim. To już nieraz powiedzieliśmy, studiując błogosławieństwa. Świat również różni się od Jezusa podejściem do cudzej winy. Możemy mieć w podejściu do cudzej winy nastawienie Pana Jezusa albo nastawienie swoje. I powiem wam, że jest to coś, z czym modlę się, z czym chodzę przed Bogiem i prosiłem Pana, aby pokazał mi to w Słowie Bożym, abym wiedział, jak to z tym jest. Ucząc nas modlitwy, Pan Jezus naucza, że przebaczenie i wybaczenie jest czymś fundamentalnym dla zdrowej relacji z Bogiem. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Wiem, że jesteście zmęczeni. Wielu z was było w pracy. Posłuchajcie, fundamentalne dla zdrowej relacji z Bogiem. I odpuść nam nasze winy, już to mówiłem, tak jak i my odpuszczamy. Modlimy się, by Bóg coś zrobił i mówimy Mu, jak to zrobić. I Bogu się to podoba, bo tą modlitwę dał nam Jezus. I już jaśniej nam tego nie można powiedzieć. Powiem to, nie wiem, czy da się jaśniej, ale spróbuję jeszcze jaśniej, jeszcze bardziej zaświecić światło, ale bardziej od Jezusa się chyba już nie da. Nie możesz mieć zdrowej relacji z Bogiem i chorej relacji z Jego dziećmi. To jest niemożliwe. Nie można mieć zdrowej relacji z Panem Bogiem i chorej relacji z Jego dziećmi. Jeśli twoja relacja z Bogiem jest chora i uszkodzona, twoja relacja z Jego dziećmi będzie też chora, uszkodzona i wadliwa. Jeżeli twoja relacja z Bogiem zacznie wyglądać coraz lepiej i coraz lepiej zacznie wyglądać twoja relacja z ludźmi, i to jest prawda absolutna w Kościele. I nie ma od niej żadnej szansy. W Kościele nie ma niczego i nie ma ani jednego wersetu w Biblii, którym Bóg by mówił, że możemy sobie pozwolić na brak wybaczenia i łaski wobec bliźnich. Dlaczego? Bo sami z łaski zbawieni jesteśmy. Z łaski otrzymaliśmy wszystko. Jaśniej się już nie da. Jeśli chcesz się podobać Bogu, to jest adresat mojego dzisiejszego nauczania. Gdybym moje dzisiejsze nauczanie, moje dzisiejsze kazanie miał wysłać w liście, to nie napisałbym twojego imienia i nazwiska, tylko napisałbym do człowieka, który chce się podobać Bogu. Bo tylko dla takich ludzi ten temat jest ważny. I jeżeli chcesz się podobać Bogu, ja i ty, to musimy wybaczać i musimy się zdecydować, musimy się zastanowić, bo Słowo Boże powiada jasno, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewidzenia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Jasne? Nie ma żadnej greki, jak mówię. Tu nie ma żadnej japońskiej gramatyki, żadnej chińsko-hebrajskiej przenośni. Tu jest jasno napisane, jeśli zrobisz tak, otrzymasz tak. Jeśli zrobisz tak, będziesz miał tak. Jeśli odpuścisz, Bóg wyleje na ciebie łaskę i poczujesz lżej się w swoim sercu. Jeśli nie odpuścisz, zamykasz Bogu dostęp do twojego życia. Tu jest jasno napisane. Przebaczenie jest czymś, co oczyszcza duszę. I kolejna ważna rzecz, przyjaciele. Przebaczenie, bracia, siostry, jest czymś, co oczyszcza duszę, a nie tuszuje grzech. Wiecie, wielu wierzących ludzi i mnóstwo niewierzących ludzi, szczególnie w świecie polityki to widać, wielu ludzi ma na myśli zatuszowanie, zamalowanie, wiecie, jak farbą. Czyli gdybym tutaj pobrudził tą ścianę, to przyszedłby malarz i by to zamalował. Czyli właściwie nie byłoby tego, ale by było. Bóg ma problem z oczami, Bóg widzi przez farbę. Pan Bóg ma takie oczy, że go nie zadowoli, jeśli coś jest pomalowane. Bóg mówi, musi być nowe stworzenie. Innymi słowami, Bóg mówi, mnie remont nie zadowala, bo mam takie oczy, że przez farbę widzę i ja muszę mieć nowe. I Bóg daje nam nowe stworzenie. I jak wielu myśli, że przebaczyć, odpuścić, to jest tak troszkę zatuszować. I często w takim znaczeniu politycy czy ludzie, którzy zawinią, ale nie mają tej pokory, wyznania grzechu, mówią, potrzebuję przebaczenia. Tak naprawdę to, czego chcą, to zatuszowania tego, co zrobili. Człowiek, który potrzebuje przebaczenia, nie wstydzi się powiedzieć. To, co śpiewał, wiem, że kilku z was tutaj w zborze też słucha, George Jans. Jestem tylko grzesznikiem, zbawionym jego krwią. Gdy przyszedł czas na moją śmierć, on moje miejsce wziął. Jestem grzesznikiem. Proste. Niczego nie muszę tuszować. Gdy Nowy Testament mówi o odpuszczeniu, oznacza to całkowite wybaczenie i czystą kartkę w moim życiu. To nie oznacza nic innego. Oznacza całkowite wybaczenie i czystą kartkę w moim życiu. Moc Bożego wybaczenia nie jest skonstruowana, wiecie, jak prasa hydrauliczna, czy jak jakaś maszyna do pakowania pudełek. Moc Bożego wybaczenia nie uciska czegoś w sercu, ale wyrzuca to z serca na zawsze. Można siłą swojej woli gniew wobec bliźniego jakoś ucisnąć, upchać, schować w zakątek serca. Ale wiecie, to jest trochę tak, jakby zdechłego kota schować u siebie w domu do szafy i powiedzieć, ważne, żeby się nie walał po ziemi. Zostaw go tam, przyjdzie czas, wszyscy, co siedzi, nawet będą wiedzieć, że go tam masz. Bo to jest zdechły kot. Jego trzeba wynieść i zakopać. I dokładnie takie coś jest z grzechem. To nie jest coś, co się da gdzieś ucisnąć. Wiecie, toksyczne odpady nie mogą być zakopane, muszą być oczyszczone. Oglądałem kiedyś program o ludziach w takiej miejscowości w Polsce, gdzie jakaś wielka korporacja z Niemiec zakopała ścieki w beczkach. Ci ludzie wcale nie są zadowoleni z tego, że one tam są zakopane, bo mówią, beczki zaczynają rdzewieć. I co będzie teraz? I trwa walka, postępowanie. Czemu ludzie mówią, no przecież jest w ziemi, co się będziemy przejmować? Ponieważ są rzeczy tak toksyczne, że można je na chwilę zakopać. Można je schować, jak mówiłem o tym zdechłym kocie. Można je na chwilę zostawić, ale jeśli zostawisz je na dłużej, to nie będzie lepiej. To będzie gorzej. I czymś takim jest wybaczenie. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj komuś wybaczyć, to Duch Święty dzisiaj chce kołatać, pukać do twojego serca. Chce stukać i powiedzieć, rozpraw się raz na zawsze z tym, A ty najlepiej wiesz, komu musisz wybaczyć, do kogo masz uprzedzenie, do kogo masz niechęć. Kiedy Nowy Testament mówi o odpuszczeniu, to oznacza całkowite wybaczenie. Kochani, przebaczenie czy wybaczenie, odpuszczenie jest jak mapa dla duszy, dla więźnia, który planuje uciec z więzienia. Jest jak klucz, który dałoby się więźniowi, żeby móc uciec. Kiedy człowiek wybaczy, przebaczenie to jest całkowity koniec bólu i kary za wyrządzone zło. Czyli jeżeli ktoś mi zrobił, a ja mu naprawdę wybaczam, to osądzając siebie będę wiedział, że mu wybaczyłem, ponieważ dla tego człowieka jest to całkowity koniec kary za zło, które mu zrobiłem. To jest to, co powiem wam, nawet dzisiaj w nocy przyglądałem się temu Słowu Bożemu. Całkowity koniec bólu i kary za wyrządzone zło. To jest nowa szansa, nowy start, nowa, czysta, biała szata dla duszy. Przebaczone, odpuszczone. Przebaczenie to jest darowanie długów. To nie jest tak, że ja ci mówię, zostawmy, nie mówmy o tym. To nie jest przebaczenie. Przebaczenie nie mówi, zostawmy, nie mówmy. Przebaczenie mówi, odpuszczam ci i więcej tego nie ma. Jak do mnie o tym powiesz, to zrobię taką minę i ci powiem, że nie wiem, o co chodzi. I to jest ten jedyny raz, kiedy Pan Bóg się cieszy, kiedy mówimy, że nie wiemy, o co chodzi, chociaż wiemy, o co chodzi. Bo Bóg mówi, odpuszczone, nie mam tego w sercu. Przebaczenie to jest zerwanie kajdan gorzkości. Wiecie, często spotkałem się, kiedyś nawet znałem takiego człowieka, który był bardzo pełny goryczy, takiego jadu, wiecie, wobec wszystkich. Co byś nie zrobił, to źle. I ludzie mówili, że ten człowiek jest taki, ponieważ on jest bardzo inteligentny. Ten człowiek skończył szkoły, ten człowiek inaczej widzi świat, bardzo uważnie słucha wiadomości, no i dlatego jest taki. Wiecie co, ja w to nie wierzę, kiedyś bym w to uwierzył. Człowiek jest zgorzkniały nie z powodu inteligencji, a jest zgorzkniały z powodu niewybaczenia, które było w jego sercu. I kiedy wybaczył, stał się wolny i zaczął naprawdę służyć Jezusowi. Wiem, bo byłem świadkiem tego, jak wybaczył. Wiem, bo go znam. Wiem, bo rozmawiałem z nim, kiedy odwiedzaliśmy z chórem Hełm. Mógł wybaczyć, jest wolny, oddycha, jest wolny i nie myśli teraz, czy on jest inteligentny, czy nie, i dlatego zgorzkniały, ale wybaczył i nie musi być zgorzkniały. Przebaczenie wyważa drzwi odrzucenia, zrywa łańcuch nienawiści. Zrywa takie kajdany złorzeczenia, które są duchowo nałożone na człowieka, który nie może wybaczyć. Przebaczenie oznacza, Bóg mówi, że jeśli przebaczysz, On ci przebaczy, a jeśli Bóg ci przebaczy, otoczy cię pokój, radość i cisza, jakiej nie zaznałeś od dawna. Będziesz wolny od wielu rzeczy. Wiecie, przebaczenie nie jest dla naiwnych i nie jest głupim postępowaniem. Tak mówi świat i cierpi w niewybaczeniu i nic więcej nie zyskuje. Człowiek, który nie wybacza, niczego nigdy na tym nie zarobi, niczego nie zyska, nigdy cię to nie uszczęśliwi. Jeśli nie wybaczysz, jeżeli masz problemy z wybaczeniem, to coś mi Bóg pokazał. Jeżeli ja mam problem z wybaczeniem w sobie, to wiecie, co mi Pan Bóg pokazał? To nie jest problem z wami, jeśli wam coś muszę wybaczyć. To nie jest problem z kimś tam zza płotu. To nie jest problem z kimś tam na drodze, to jest tylko i wyłącznie problem z tym, że jestem pysznym człowiekiem. I albo z tej pychy zrezygnuję i wybaczę, albo nie wybaczę. Ale nie mówmy, że nie wybaczamy, bo On zrobił mi coś tak dużego, że się wybaczyć nie da. To jest tylko i wyłącznie problem z naszą pychą. Ludzie żyją dzisiaj chęcią zemsty. Wielu ludzi. I nigdy nie doświadczają szczęścia. Wiecie, czytałem niedawno, przypominałem sobie, różne myśli mi chodziły po głowie i czytałem o pewnym gangsterze, który się nawrócił. I on powiedział taką ciekawą myśl, że zawsze myślałem, że sensem życia jest zemsta. Chciałem się zemścić, ponieważ zamordowano mu dwójkę dzieci i żonę. I on mówi, chciałem się zemścić. I kiedy się nawrócił, powiedział do wierzących ludzi, chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Przyszedł dzień, że stanąłem nad ciałem człowieka, który zrobił mi krzywdę i odkryłem najstraszniejszą rzecz w moim życiu. Wcale nie poczułem się lepiej. Odkryłem, że nowotwór niewybaczenia był we mnie, że problem nie był w tym człowieku. To, co zrobił, było straszne, ale to, co mnie niszczyło, to, co niszczyło moje noce, mój spokój, było we mnie. Zemsta nie przyniosła mi zaspokojenia. Mówią, że zemsta jest słodka. On powiedział, że nie jest, że nie przyniosła mu. I świat pokazał już, i udowodnił, że bez przebaczenia nie jest lepiej. I myślę, że dzisiaj Duch Święty chciałby do Ciebie się zwrócić. Czy masz ochotę zaufać Zbawicielowi i zrobić to inaczej? Z powodu nieprzebaczenia cierpimy nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Wiecie, przebaczenie, a nie dieta, to jest pierwszy krok do duchowego, psychicznego i fizycznego zdrowia. Ludzie myślą, że to jest dieta. Dieta jest dobra, mi by się też jakaś przydała. Ale dieta nie jest pierwszym krokiem do tego, żebyś się poczuł zdrowy. Jest nim wybaczenie. Kiedy będziesz miał wybaczenie w swoim sercu wobec innych, nareszcie normalnie będziesz żył. Bóg zacznie do ciebie mówić. Będziesz inaczej oddychał, inaczej spał, inaczej funkcjonował. Przebaczenie to nie są słowa. Przebaczenie nie polegają na tym, że mówię komuś, że mu przebaczam. To jest tylko komunikat o tym, co robię. Wiele razy, kiedy mówimy przebaczam, kłamiemy, bo w duszy tego wcale nie robimy. Mówimy tylko, że przebaczamy. Przebaczenie to nie słowa. To czyn duchowej potęgi, który musi się narodzić w twoim życiu i Bóg do tego może dać siłę, bo często wybaczamy rzeczy, do których sami siły wybaczyć byśmy nie mieli. Przebaczenie w człowieku rodzi się wtedy, kiedy twoje wyznanie problemu spotyka się z Bożą łaską. Powiem więcej o tym za chwilę. Gdy się ze sobą złączą, święta krew Jezusa czyni cud. Gdyby nie święta krew Jezusa, nie bylibyście tym, czym jesteście. Nie bylibyście tym rodzajem duchowych stworzeń, których jesteście. Nie mielibyście tego obmycia, nie byłoby ofiary. Przebaczenie to znaczy wyrwij kraty i potrząść więzieniem. Wolność, którą niesie przebaczenie, wolność, którą przebaczenie daje, jest niesamowita. Posłuchajcie uważnie teraz dwóch wersetów, które wam przeczytam. Posłuchajcie je i spróbujcie mi odpowiedzieć, o czym te wersety mówią. Nie wiem jak wy, ja się staram rozumieć, co czytam. Kiedyś czytałem lata temu taki tygodnik polski i różni publicyści tam publikowali i opublikowali kiedyś sondaż. Okazuje się, że 45% ludzi nie rozumie, co się czyta, albo tego, co czytają. Dlatego myślę, że się nie skupiamy, słuchamy z przyzwyczajenia. Posłuchajcie i powiedzcie mi, co słyszycie. Czytam, nie musicie tego w Biblii teraz szukać, jeśli ktoś was chce później, zapiszcie. Chciałbym, byśmy usłyszeli coś w tych wersetach teraz. Jeremiasz 14, 19, 20. Czy zupełnie odrzuciłeś Judę? Czy twoja dusza obrzydziła sobie Syjon? Dlaczego tak nas uderzyłeś, że już nie ma dla nas uleczenia? Oczekiwaliśmy pokoju, lecz nie przyszło nic dobrego. Czasu uleczenia, lecz oto przerażenie. Uznajemy, Panie, naszą bezbożność. Winę naszych ojców zezgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Gdybym przeczytał tylko ten ostatni, to byście powiedzieli, no ktoś wyznaje grzechy. Ale czytałem więcej i widzicie, że to jeszcze coś tu jest. Inny, który wam jeszcze więcej pokaże, przyjaciele. Czemu nie odpuszczasz mojego przestępstwa i mojej winy nie przebaczasz? Bo teraz w prochu ziemi się położę, a gdy mnie będziesz szukał, nie będzie mnie. To jest Księga Hioba 7,21. Co tu widzicie? Co widać w tych wersetach? Ja wiem, już to mówiliśmy, powiemy, chodzi, ktoś się nawraca, ktoś próbuje powiedzieć Bogu, że czuje się winny, tak? Ale to nie jest to, co wam chciałem pokazać. Takich wersetów jest więcej. Jest tu coś jeszcze. Wiecie, co tu jeszcze widać? Coś, co również doświadczasz. Chcę ci powiedzieć, Słowo Boże, Biblia jest księgą bardzo nam bliską. Bóg ją dał nie tylko po to, żebyś czytał, ale żebyś też wiedział, że Bóg cię rozumie. Wiecie, co jeszcze w tych wersetach widać? Ból, kiedy człowiek ma niewybaczone. Widzicie to? Ból, kiedy człowiekowi nie wybaczą. Ból, kiedy mówi i nie doświadcza wybaczenia. To jest to, co tu widać. Człowiek cierpi bez wybaczenia. Czuje, jakby usychał w niewoli. I pierwsza myśl mojego dzisiejszego nauczania. Chcesz, by Bóg ci wybaczył? Nie trzymaj innych w więzieniu. Wypuść twoich więźniów. Wypuść twoich więźniów z więzienia. Wiecie, wielu z nas chodzimy do kościoła, chodzimy na spotkania, modlimy się. Ale jesteśmy chodzącymi więzieniami, jesteśmy mrocznymi lochami, twierdzami, izbami tortur, w których nosimy naszych więźniów i wszystkie wyroki, które na nich mamy napisane. Mamy taki korytarz w sobie, w naszej duszy, gdzie wiszą portrety wszystkich, których nie widzimy, których nie lubimy, przepraszam, na których nie możemy patrzeć, którym nie chcemy wybaczyć. Oni są naszymi więźniami. I sami siebie tym niszczymy często. Pamiętacie, co się stało, kiedy apostołowie w więzieniu zaczęli uwielbiać Boga? Więzienia nie przywykły do uwielbiania. Jeżeli jesteś więzieniem, ale w tym miejscu zaczniesz uwielbiać Boga i czcić Boga i wybaczać tym, którzy tobie źle zrobili, to więzienie w Dziejach Apostolskich, co się z nim stało? Zatrząsło się. I pootwierały się wszystkie cele. I dokładnie to się stanie z więzieniem, które w sobie nosisz wobec innych ludzi, kiedy zaczniesz wyznawać przed Bogiem, że wybaczasz. Zechcesz być wolnym człowiekiem, prowadzonym przez Ducha Świętego, który ma wolne serce. Wybaczenie niesie uwolnienie. Ja tego nie mówię dzisiaj, żeby cokolwiek wam w czwartek powiedzieć. Nie dlatego to głoszę, no wiecie, coś musiałem powiedzieć, nie? No to powiem akurat to. Jestem przekonany, przynajmniej dla mnie jest to ważny temat. I chciałem wam zadać pytanie. Kiedy ostatni raz zrobiłeś jakiś poważny krok wiary? Jeżeli zapytacie nasze dzieci, to wam powiedzą o krokach życiowych. Ono wam powie, byłem mama w zerówce, a teraz chodzę do pierwszej klasy i znam już A, B, C, D. Potrafię alfabet powiedzieć. Potem wam powiedzą, chodzę do piątej, jeszcze więcej wiem. Potem idą do gimnazjum, czy w Czechach do dziewiątej klasy. Potem do liceum, potem wyżej, wyżej, wyżej. Wiecie, o co mi chodzi? Krok po kroku idą wyżej. Czy twoje życie, kiedy zrobiłeś jakiś krok ostatnio? Czy jesteś cały czas tym, czym byłeś 20 lat temu? Czy jesteś dziś bliżej Jezusa, czy dalej niż byłeś kiedyś? Ja wiem, że wiecie, ludzie są przyzwyczajeni, że kaznodzieja zadaje pytania. Ludzie są, że no, kaznodzieja zadaje, no dawaj, dawaj, facet, bo to już która, no o, już, chłopie, no. A ja naprawdę was pytam. I chciałbym, byście sobie odpowiadali. Kiedy ostatnio zrobiłeś poważny krok w wiary bliżej Jezusa? A może właśnie niech to będzie wybaczenie. Niech wybaczenie stanie się twoim poważnym krokiem wiary. Jakimś czymś, co ostatnio zrobisz. To będzie pierwszy krok dalej w twoim chrześcijańskim życiu od dawna. Może od 20 lat nic właściwie się nie zmieniło. Może doświadczasz tych samych problemów, tych samych trosk. Śpiewasz te same piosenki. Czytasz tą samą Biblię i nic się nie zmienia. A wiecie, Bóg jest Bogiem nowego. Bóg lubi wszystko nowe. Można śpiewać te same pieśni, ale będą brzmieć jak nowe. Czytasz tą samą Biblię, ale czytałeś ten werset 20 lat i nagle po 20 latach wybuchnie ogniem i nigdy go tak nie rozumiałeś. Mieliście coś takiego? Bóg czyni rzeczy nowe, po prostu wszystko inne i to jest krok wiary. Przyjaciele, bracia, siostry, przebaczenie jest czymś, posłuchajcie mnie uważnie, co przynosi korzyść tobie najpierw, a nie temu, któremu przebaczasz. Jeżeli ja na przykład mam przebaczyć coś mojemu kochanemu bratu, to ja kiedy mu wybaczam, to ja najpierw mam z tego korzyść, potem on. To tobie przynosi korzyść. To ty jesteś poszkodowany przez niewybaczenie. Taki jest duchowy świat. Wybacz. Zostałeś chrześcijaninem. Powiedziałeś Jezusowi, że jest twoim Panem. Chcesz za nim iść? To ja ci tylko mówię, co przeczytałem w Biblii. Gdyby to był mój pomysł, to go łatwo z Biblią podważysz. Przebaczenie jest czymś, co przynosi tobie korzyść. Umacnia twoją relację z Bogiem. Czyni cię bliżej Jezusa. Czyni cię bardziej dostępnym dla Ducha Świętego i Jego prowadzenia. Gdy ktoś cię zrani, sponiewiera, poniży, nie możesz tak zostać. Człowiek nie może zostać pokrzywdzony. Wyobraźcie sobie, że ktoś pobił twojego bliźniego. Widzisz, jak on leży. Zbity, biedny i brudny. Albo na przykład twoje dziecko. I przychodzisz i widzisz je. I postanawiasz, a właściwie to dzisiaj, nie już jutro z tym zrobię porządek. Jeśli go zostawisz tak do jutra, to jutro będzie już nienormalny. Nikt nie może tak leżeć. Człowiek, który trwa w niewybaczeniu, jest właśnie kimś takim. Pobitym, pokrzywdzonym. Duch Święty mówi, ja cię chcę podnieść. Chodź do mojego domu. Podnieś się. Uleczę ciebie. Dam ci siły, żeby zapomnieć o tych strasznych rzeczach, które doświadczyłeś. Dam ci siłę, żeby wybaczyć innym, którzy cię zranili, nie zrozumieli. Będziesz mógł wybaczyć nawet ludziom w kościele. Zaniedbani i pobici duchowo ludzie latami tak leżą. I wiecie jeszcze, co jest najstraszniejsze? Że żyją w tej goryczy, w niewybaczeniu latami. Chodzą tak co niedzielę do kościoła. W tym stanie biorą ślub. W tym stanie wychowują potem dzieci. W takim stanie się starzeją. I w takim stanie w ostatniej chwili, czasami zanim zamkną się ich oczy, dochodzą do miejsca wybaczenia. Byłem tego świadkiem w moim życiu. Widziałem już ludzi wybaczających sobie na łożu śmierci, uwierzcie mi. I największym ich dramatem były zmarnowane chwile. Wybacz i idź dalej wolny w imieniu Jezusa. To jest to, co wierzę, że dziś Bóg chce powiedzieć do ciebie i do mnie. Wybacz i idź wolny w imieniu Jezusa. Słyszycie te słowa? Wybacz i idź wolny, idź wolny, idź wolny w imieniu Jezusa. Wolny w imieniu Jezusa. Wolny znaczy, że mogę nie robić, co chcę, ale mogę nareszcie robić to, co od mojego życia chce Bóg. To jest też wolność. I to jest prawdziwa wolność chrześcijańska. Wolność chrześcijańska nie polega na tym, że mogę robić, co chcę, ale że Bóg mnie może użyć, bo nic w świecie mnie nie wiąże. To jest wolność. Bóg mówi, mogę cię użyć, gdzie chcę. Jesteś tylko dla mnie wolny. Nie jesteś związany z niczym, co by przeszkadzało w tym, bym cię mógł użyć. I idź wolny w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa żyj swoim życiem, niosąc wybaczenie. Będziesz podobny do Jezusa, będziesz zmieniał świat. To jest to, co ja się modlę dla siebie. Głoszę wam dziś kazanie, które głoszę dla siebie. Uwierzcie mi, że tak samo dla siebie głoszę, jak dla was. Uwolnij twoją rodzinę. Uwolnij twojego małżonka. Uwolnij twojego rodzica. Uwolnij twój dom od tego zgorzkniałego, smutnego człowieka, którym jesteś. Niech któregoś dnia przyjdzie inna mama, inny tata, inna żona, inny mąż, inny dziadek, inny ojciec, inna babcia, inna mama. Wymieńcie, kogo chcecie jeszcze. Przyjdź do domu inny i powiedz, jestem kimś innym. Próbuję być kimś innym. Wybaczam w imieniu Jezusa. Chcę żyć inaczej. Chcę doświadczać Bożego dotyku. Uwolnij twoją rodzinę od siebie samego, od ciężaru, który niesiesz. Nie przez to, że odejdziesz. Nie przez samobójstwo. Nie przez dużo słów. Nie przez kolejne pożyczki i zaspokajanie czegoś, czego się zaspokoić nie da. Uwolnij przez wybaczenie. Wybaczając w imieniu Jezusa, uwolnij. Wiecie, ktoś powie, bracie, fajnie, tylko widzisz, gdybyś wiedział, co mi zrobiono, to byś wiedział, jaki mam problem. Byłbym kłamcą, gdybym ci odpowiedział wtedy, a ja cię rozumiem, bo pewnie niektórych z was bym nie zrozumiał. Znałem ludzi, których nie mogłem zrozumieć. Poznałem jakiś czas temu kobietę, którą zgwałcił gang. Została przywiązana do łóżka i była gwałcona. Zaszła z tego gwałtu w ciążę. Wiecie, co robi? Prowadzi misję wśród gangsterów w Ameryce. Głosi gangsterom Ewangelię. I nie mówi, ty nie wiesz, co mi zrobili. Ale mówi, ja wiem, co mi zrobili. Ale niosę odnowę. Niosę Słowo Boże. I znam ją osobiście. To nie jest ktoś, o kim czytałem. Wiem, wiedziałem jej oczy, patrzyłem w jej oczy. Widziałem radość. Widziałem Jezusa, który na mnie patrzył przez te oczy. I ja nie mógłbym jej powiedzieć, wiesz, ja rozumiem, co tobie zrobili, bo ja nie rozumiem, co jej zrobili. Czytałem książki Corrie ten Boom, która spędziła w obozie w Dachau najstraszniejsze chwile swojego życia. Patrzyła, jak jej siostra umiera w Dachau, a podczas jednej z ewangelizacji rozpoznała SS-mana, który był SS-manem w tamtym czasie. I ja nie wiem, czy mógłbym jej powiedzieć, ja rozumiem, co tobie zrobili. Ale wiem, że Corrie ten Boom ze łzami w oczach podeszła i przytuliła tego wystraszonego mężczyznę, przygniecionego swoimi winami. Przytuliła i powiedziała, wybaczam ci w imieniu Jezusa. Wybaczam ci to zimno. Wybaczam ci te święta, coś nam zabrał. Wybaczam ci moją siostrę, która umarła. Wybaczam tobie to wszystko. Ja nie wiem, co tobie ktoś zrobił. Ja tylko wiem, że znam lekarstwo. To wiem. Lekarstwo na chorobę. Najskuteczniejsze lekarstwo na niewybaczenie i nienawiść. Ja wiem, że się spodziewacie jakiegoś sprytnego słowa, Kaznodzieja, kiedy dochodzi do takiego miejsca trudnego, to powinien powiedzieć coś strasznie sprytnego i wszyscy powinni powiedzieć, no wiadomo. A ja wam chcę naprawdę powiedzieć, że jest lekarstwo. Lekarstwo, które doświadczyłem na sobie. Jeśli masz kogoś, kogo bardzo nienawidzisz, kogo bardzo, bardzo masz mu żal za to, co ci zrobił w życiu i wiesz, że tego się nie... Bo są rzeczy, które można zmienić. Jak ci rozbije samochód, to mogę ci go zawieźć do naprawy i jeszcze ci go naprawię. Jak będę bogaty, to nawet nowy ci mogę kupić. Ale są rzeczy, których się nie da cofnąć. Jest lekarstwo na każdą nienawiść. Zacznij się modlić o tego, którego nienawidzisz i nie możesz mu wybaczyć. Nie miałem wielu ludzi w moim życiu, których bym mocno nienawidził, ale kiedyś był taki jeden. I wtedy się tego lekarstwa nauczyłem. Wiecie, nie chcę przed wami grać duchowego. Wiecie, miałem faceta takiego, co go nienawidziłem, pomodliłem się i od razu normalnie chciałem go ukochać. Nie, no właśnie tak nie było. Sam przeciw sobie się modliłem. Sam słuchałem swoich słów. Pamiętam, jak klęczałem, mówiłem, Panie Boże, ja go błogosławię. A w środku, żeby mu głowę coś obcięło. Panie Boże, ja go błogosławię. A potem sobie myślałem, a co to znaczy, że go błogosławisz? Błogosławić kogoś to znaczy, przynajmniej w sensie ludzkim, życzyć mu powodzenia, życzyć mu szczęścia, życzyć, żeby mu było dobrze. Życzyć mu wszystkiego tego samego, co bym życzył tym, którym najbardziej kocham. To jest lekarstwo. A teraz popatrzmy z drugiej strony. To jest to, kiedy chcesz wybaczyć. Bierzesz to lekarstwo, całą butelkę Bożego lekarstwa i pijesz i mówisz, Panie, będę się modlił o tych, którzy mnie naprawdę zawinili. Wybaczę. Bo i najlepiej się wybacza, czyniąc to jeszcze. Pamiętam, w swoim czasie poruszył mnie książka Lorena Kalnigena. Nie wiem, czy czytaliście o Bożym zwycięstwie książkę. I opisywał jednego Francuza, któremu SS-man w święta Bożego Narodzenia w obozie koncentracyjnym zabrał jedyną paczkę z domu i wezwał go do siebie do biura. Musiał przez ten obóz wieczorem przejść, grudniowa noc, 24 grudzień. A SS-man siedział w swoim biurze, kazał mu stać na baczność i mówi, mam tu paczkę od twojej żony. I powoli ją rozpakował. Wyciągnął ciasto. Ten Francuz poznał, że to jest ciasto, które robi jego żona. Wszystkie smakołyki, jabłka. Część zjadł, a resztę wysypał do kosza i wyrzucił głodnego tego człowieka. I on mówi, żyłem chęcią zemsty. Ale potem spotkał Pana Jezusa. I któregoś dnia wiele lat po wojnie odkrył, gdzie mieszka ten SS-man. I 24 grudnia w zimową noc pojechał z koszykiem do niego do domu. I czytałem o tym, że kiedy zadzwonił do jego drzwi i tamten otworzył, to szybko poznał, kto to jest. I był pewny, że przyszedł czas zemsty, że ten przyszedł się zemścić, że pewnie zaraz go pobiją albo coś się stanie. A on zapytał tylko, czy może wejść. Niemiec się odsunął, on wszedł. Wszedł do niego do domu, położył na stole koszyk. Wyciągnął z koszyka ciasto, smakołyki, świąteczne rzeczy. Zaprosił Niemca do stołu, u niego w jego domu. I powiedział, że ze mną wigilijną kolację. A ja ci powiem o Jezusie, który się urodził. Dla wolności każdego człowieka. To znaczy wybaczać. Jeśli was to przerasta, to dobrze. Mnie przerasta. I to mi pokazuje, że jestem w szkole. Jestem gdzieś w zerówce, gdzieś między klasą zero a pierwszą w chodzeniu za Jezusem, ale chcę za Nim iść. I to jest ta strona. A teraz wracam do tej drugiej. A co jeśli nie wybaczysz? Co jeśli już się tak kazań nasłuchałeś, że cokolwiek by ci ktoś powiedział z Biblii, tak cię to już nie poruszy? Chodzisz do kościoła tyle lat, że myślisz, że to jest tak jak z emeryturą. Im więcej lat się chodzi, tym lepsze ma się miejsce w niebie. Rozczarujesz się, tak nie jest, ale jak tak wierzysz, trudno. Co jeśli nie wybaczysz? Sprawiedliwość szczerze tego, kto postępuje nienagannie, lecz grzech wiedzie bezbożnych do zguby, mówią przypowieści 13:6. Pozwólcie, że wam coś strasznie ważnego powiem, bardzo ważnego. Kiedy mówisz, nie wybaczę, albo kiedy czujesz, nie wybaczę, bo czasem boimy się to powiedzieć, ale w sercu wcale nie planujemy iść się pojednać, przeprosić. Kiedy mówisz, nie wybaczę, to mówisz tak naprawdę do dwóch świadków. Do twojej logiki i do twojej duszy. Ale każdy z nich słyszy co innego. Twoja logika, kiedy mówisz nie wybaczę, wiesz co słyszy? Twoja logika słyszy, masz rację, ma za swoje, należy mu się za to, co mi zrobił, należy mu się. I bardzo dobrze, nigdy ci nie wybaczę. I to jest to, co logika słyszy. A wiesz, co twoja dusza słyszy? Twoja dusza słyszy to, co usłyszał u Wiktora i Igora Jean Valjean, kiedy go skazywali na galerię. Skazuję cię na powolną męczarnię. Będziesz się męczyć w łańcuchach nienawiści, aż do dnia, kiedy Bóg powoła mnie do siebie. To jest to, co twoja dusza słyszy. I kiedy jesteś człowiekiem duchowym, dlatego nie potrafisz nie wybaczać. Kiedy jesteś człowiekiem cielesnym, bardziej słucha się ta logika. Inna jest logika Królestwa Bożego, inna jest logika naszej cielesności. Krzywda wyrządzona przez przyjaciela. Oszustwo, nie wiem, gorzki rozwód. Ośmieszenie w kościele. Okradziono cię może w kościele. Może masz rany z dzieciństwa. Może tata był taki, że jak otwierał drzwi do domu. Są takie dzieci, które wiedząc, to znaczy, kiedy tata otwiera drzwi do domu, a ty szukasz, gdzie się schować. Udajesz, że śpisz. Udajesz, że akurat jesz kolację, albo nagle musisz być w łazience. Są takie żony, co się modlą, żeby mąż wrócił trzeźwy, aż w końcu toną w tej nienawiści. Są tacy mężowie, takie żony, takie mamy, taki tata, taki brat, taka siostra, których zło wpędziło w kajdany nienawiści. Jezus niesie wolność. Nienawiść jest straszną rzeczą. Chęć zemsty. Byliście kiedyś w kinie? Kto był w kinie, wie jak wygląda kino. Siadasz i oglądasz film. Przez chwilę świat nie jest realny. Przez chwilę ci się wydaje, że to jest realność. Przestajesz chwilę myśleć o tym, co jest za oknami. Teraz jesteś na filmie. Nienawiść trochę podobnie działa. Nienawiść robi ci projekcję, robi ci obraz. Słyszysz słowo po słowie, krok po kroku, to jak cię zraniono, to co ci zrobiono. Rozważasz to, dochodzisz do nowych rzeczy. Wiem, co mówię, bo tak jak wy mam ten sam problem. Wiele razy w życiu nienawidziłem. Tego się nie nauczyłem w szkole biblijnej. Tego się nauczyłem, kiedy patrzyłem na ludzi z nienawiścią. I wiem, co do was mówię, przyjaciele. Dostajemy projekcję. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Aż Pan Bóg musi zaświecić światło i mówić koniec filmu. Wracają przejmujące bólem sceny. Co noc, co święta, co piątek, co czwartek, co... Tą muzykę słyszysz, to ją pamiętasz. Co ten głos słyszysz, to go nienawidzisz. I śmiejesz się, ale to już nie jest ten śmiech. Bo za maską nosi człowiek ciężar. Pamiętacie takie stare piecyki, co budowali z kafelek? Pamiętacie te drzwiczki? Niektórzy noszą je w duszy. Wielkie, metalowe, żelazne drzwiczki schowane tutaj. I chodzą z nimi. Ich serce jest takie twarde, że nic się przez nie nie może dostać. Mają takie drzwiczki z pieca tu. I noszą ten ciężar, i chodzą z nim, i męczą się z nim. Jezus mówi, wiesz co? Sprzedaj to na złom. Ja ci chcę dać uleczenie. Chcę ci dać uleczenie. Sprzedaj to, zanim cię to zje. Wiecie, kiedy człowiek wierzący trwa w nienawiści, to jest tak, jakby wynajął diabłu własną duszę. Tak myśli, że ją wynają, ale tak naprawdę ją zaczyna sprzedawać coraz głębiej. Diabeł nic od ciebie nie wynajmie na chwilę, aż załatwisz swoje sprawy. Albo jesteś po tej, albo po tej stronie. I coś wam powiem, nasz zbór nie jest inny. Nasz zbór nie jest lepszy niż inne zbory i nie jest gorszy. Jest podobny, bo jesteśmy ludźmi. A to oznacza, że tacy ludzie, o jakich dziś mówię, to o czym dziś mówię, są wśród nas. To znaczy, że to się dzieje. Świat i kościoły i nabożeństwa i spotkania modlitewne pełne są niewolników niewybaczenia. Pełne są niewolników noszących żelazne, metalowe drzwiczki w swoim sercu. Szukają metody, jak się pozbyć tego ciężaru. I stąd po kościołach sprzedają sobie cudowne ziołowe herbatki. Ja mówiłam, jak kupisz moją herbatkę, albo jak wypijesz moją herbatkę, to naprawdę dobrze będziesz po niej spał. Ale na to nie pomaga herbatka. Herbatkę powinniśmy wypić z tymi, których dawno wiemy, że powinniśmy byli na nią zaprosić. Tych, którym powinniśmy wybaczyć. Szukają cudownych herbatek, leków, terapii, a pokój nie przychodzi. Słuchaj, żeby wybaczyć, żeby mieć wolne serce, nie wystarczy zająć się robotą, bo po robocie cię nienawiść odnajdzie. Nie wystarczy zająć się czymś, to cię znajdzie. Pokoju nie da się kupić. Nawet od najbardziej współczującego psychiatry albo kaznodziei. Pokoju nie da się kupić. Ja nie mam dla was pokoju. Jezus ma dla was pokój. Nie ma pokoju dla was żaden kaznodzieja. Nie ma takiego męża Bożego, co położy na tobie rękę i będziesz miał pokój. Pokój przychodzi wtedy, kiedy Jezus przychodzi do twojego życia. Jak ta piękna stara pieśń, wczoraj jej słuchałem. W moim sercu jak ciepła wiosna, żyje mój Pan. Mówię do żony wczoraj, posłuchaj tej pieśni. W moim sercu jak wiosna. Ja kocham tą płytę, słucham jej wiele razy. O, mój Pan jest w moim sercu jak wiosna. Czy pomyślałeś, że twoje suche, uschłe życie, na którym już nie rośnie żaden owoc Ducha Świętego może, żaden owoc służby, lata minęły, odkąd ktoś usłyszał od ciebie, że kochasz Jezusa. Potrzebujesz deszczu, potrzebujesz wody i jedynym wyjściem jest wybaczenie. To pierwszy krok do nowego doświadczania Boga. Jeśli się staniemy ludźmi wybaczenia, staniemy się innym zborem. Ja wierzę w odnowę człowieka i odnowę Kościoła. Wierzycie w nią? To stójcie ze mną w modlitwie. Uwierzcie, że Bóg może w serca nasze dać taką miłość, jakiej jeszcze nie było. Nie taką miłość świecką, która się głupio uśmiecha i udaje, że nic nie rozumie, ale miłość Jezusa, która rozwiązuje problemy, przynosi wolność, załatwia sprawy raz, a dobrze na zawsze po Bożemu. Uczyń ten krok. Sprawdź swoje serce. Co tam jest? Kiedy świeci nam czerwona kontrolka oleju w samochodzie, co robimy? Natychmiast zjeżdżamy na bok. A ta kontrolka, co w tobie świeci już tyle lat? Co z tym? Czy pozwolisz nienawiści zostać? Wybaczenie nie jest zależne od tego, czy ktoś cię poprosi o przebaczenie. Jezus nam wybaczył, zanim żeśmy go o to poprosili. Zaryzykuj. Niech się świat śmieje. Zaryzykuj. Człowiek bez wybaczenia doświadcza koszmaru. Potrzebuje siebie uciszyć. Jego narkotykiem staje się telewizja, plotki, krytyka, cokolwiek, co nie wymaga od nas oddania siebie w całości. A wolność przychodzi tylko przez pokój Boży. Tylko przez to. I wybaczenie jest pierwszym krokiem na nowej drodze. Czy już tą drogą chodziłeś? Dzisiaj się zwracam do was. Jeżeli jest ktoś na tej sali, wybacz dziś bezwarunkowo i ratuj swój dom. Wróć do domu innym człowiekiem. Uratuj swoje małżeństwo, uratuj twoją żonę, twojego męża, tatę, mamę. Uratuj swoich bliskich, swoje zdrowie. Może niektórzy z was powinni zostać tu po nabożeństwie. Wiecie co, marzy mi się taki czas, kiedy po naszych nabożeństwach, choćbym tu przyszedł o 11 w nocy, będą tu klęczeć ludzie i bić się w pierś i mówić: Duchu Święty, mów do mnie. Potrzebuję wrócić do domu innych. Twoja żona, twoje dzieci, twoi bliscy potrzebują ciebie innego, nowego, przemienionego. Moja żona potrzebuje, żebym ja się zmienił. To jest to, co Bóg od nas chce. Błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do Niego nie nadaje, mówią przypowieści 10:22. Nic do Niego nie dodaje, przepraszam. Módlmy się o siebie. Wiecie, czemu się o siebie modlimy? Kiedy się o siebie modlimy, to mówimy Bogu: zależy mi na moim bliźnim, zależy mi na drugim człowieku. Słucham Ciebie, Panie, to jest Twoja metoda i nie ma wytłumaczenia dla tych, co nie chcą wybaczyć. Apostoł Paweł mówi takie słowa w Efezjan 4:32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie dla nich tacy, jak dla was jest Jezus. Poznałeś Jezusa? Jeśli Go poznałeś, to wiesz, jaki jest. Jak nie poznałeś, to to jest cud, którego potrzebujesz. Pomóż się, żeby go poznać. Apostoł natchniony Duchem Świętym mówi to samo, co Jezus. Wybaczaj. Nie wybaczasz innym. Nie ma dla ciebie odpuszczenia. Jeżeli doskonały Bóg wybaczył ci swoje winy, to czy swoje różne kompleksy i zranienia nie możesz położyć obok i powiedzieć, też chcę wybaczyć. Dopóki nie wybaczysz, będziesz się męczył. I właściwie tu bym miał skończyć, ale jeszcze coś wam chcę powiedzieć. Ktoś może powiedzieć, wiesz co, ale pokaż mi, gdzie w Nowym Testamencie jest napisane, że jak nie wybaczę jakiegoś wielkiego błędu wobec mnie, że jak nie wybaczę komuś grzechów, to Bóg będzie coś nie tak wobec mnie robił. Ja myślę, że jeśli ktoś tego do tej pory nie usłyszał, to już jest jakiś problem. Ale Nowy Testament jeszcze jaśniej nam daje pewną historię. Pewnego razu Piotr zapytał Pana, ile razy mam odpuścić bratu memu. Pamiętacie to? Jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy, aż do 7 razy? Ja nie wiem, czemu on tak pytał. 7 razy, Panie? Może myślał, nie no Piotrze, a 7 razy? Nie no, chociaż 2 razy. Ale usłyszał jeszcze gorzej. Mówi mi Jezus, nie powiadam Ci do 7 razy, lecz do 77 razy, czyli właściwie w nieskończoność. I dalej Jezus nie skończył. Tu nie ma tak, że Jezus skończył i poszli dalej. I od tego miejsca popłynęli gdzieś tam. Nie. Jest napisane, że Jezus dalej mówi. Wiecie, co mówi? Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla. Jezus mówi, że król chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. I przyprowadzili jednego. Był winny królowi, pamiętacie ile? 10 000 talentów. A że nie miał za co oddać, król mówi, sprzedać go wraz z żoną. Czy ja już nie mówiłem dzisiaj, że jeśli w twoim sercu masz niewybaczenie, to będzie w niewoli cały twój dom, twoja żona, twój mąż, twoi bliscy, wszyscy. Niewybaczenie, długi wobec innych, ciągną na dno wszystkich, którzy są do nas podczepieni. I król mówi, sprzedać wraz z żoną. To tak tylko na marginesie tu powiedziałem, wraz z rodziną. A ten człowiek padł przed królem na kolana i mówi, Panie, cierpliwości! I klęczy, i Panie, cierpliwości! I wiecie, co tam jest napisane? Nie okazał mu Pan cierpliwości. Okazał mu litość. Cierpliwość by była, daję Ci 2 miesiące, to jest cierpliwość. A litość, wiecie, znaczy? Wybaczam Ci całe. Bo cierpliwość to było w porządku. Prosisz o cierpliwość, masz cierpliwość za 2 miesiące. On tak by tego nie mógł oddać. Okaż mi cierpliwość, oddam Ci wszystko. Ale jest napisane, wtedy Pan ulitował się nad nim. Uwolnił go i dług mu darował. On wyszedł, spotkał człowieka, który był mu winny dosłownie parę talerzy. Chwycił go i zaczął go dusić, zmuszać do oddania i doszło to do króla. I ktoś powie, no znam tą historię. Wiecie co, Jezus to nam tu odpowiada. Przełożę wam to na język współczesny. Jezus opowiada o tym, że król używa sługę, który był mu winny 10 miliardów. 10 miliardów. Sługa nie może tego zapłacić, bo to przerasta wszystko, co ma i co może mieć. I król mówi, sprzedać go za z rodziną. Niech z całą rodziną cierpią jego głupotę. A sługa zaczyna płakać, błagać o cierpliwość. Ale król wie, że mu nie może oddać. Jaka cierpliwość? Proste, jeżeli 10 miliardów według tej stawki, którą zarabiasz teraz, musiałbyś pracować na to 1000 lat, to co, oddasz mi czy nie oddasz? No nie oddasz, bo 1000 lat nie będziesz żył. I wtedy Pan mu okazuje nie cierpliwość, a litość. I to jest to, co Jezus chce, byśmy innym okazywali. I ja coś zobaczyłem w moim życiu. Gdzie Duch Święty mi pokazał, że to, co ja w moim życiu nazywałem wybaczaniem bliźnim, to było tylko okazywanie im cierpliwości. Ja mówiłem, wybaczam, ale tak naprawdę do następnego razu, jak mi się to jeszcze raz powtórzy. Dawałem im jakby pewien okres. Jakby pozwalałem, że sobie uspokoję myśli. Ale nie wybaczałem. Zostawiałem coś jeszcze. A tutaj zobaczyłem w tej historii, że ma prawo to uczynić tylko Bóg. Bo Pan tak zrobił. Dał mu wolność. Ale ta wolność trwała tylko do następnego razu. Zobaczyłem, że to wielki Boży sąd spadł na tego człowieka. A co się stało? Ten człowiek, któremu darowano miliard, nie mógł tego zapłacić, więc okazano mu litość. Ale kiedy złapał kogoś, kto był mu winny 2000, biedak nie mógł mu jeszcze oddać tych 2000, żąda, żeby go wrzucić do więzienia. I teraz widzę, co tu się dzieje. Pan wraca ze sprawą, Znacie historię, dlatego nie opowiadam jej dokładnie. Zwróćcie uwagę, sługa idzie siedzieć do końca życia. Robi to, co mu obiecał wcześniej, za to, że nie chciał mniejszej kwoty darować. Ale kiedy się temu przyjrzycie dokładniej, on wcale nie poszedł siedzieć już za tamten dług. Tak naprawdę poszedł siedzieć za to, że tamtego człowieka nie wypuścił na wolność. Ten dług do niego wrócił. Wiecie dlaczego? I tu dochodzimy do tej logiki. Odpuść nam nasze winy tak, jak my odpuszczamy. Pan ci odpuścił, ale Pan patrzy, czy ty odpuszczasz. Pan nie oczekuje, że dasz komuś cierpliwość. Pan chce, żebyś całkowicie odpuszczał w swoim sercu inne winy. Ja zobaczyłem często tak cierpliwość, taką okazywałem. A Bóg mówi, odpuszczaj całkowicie i przestań się martwić, co będzie jutro. Chciałbym, byście to usłyszeli. Zobaczcie, jak nazywa go król, gdy dowiaduje się o tym, co ten człowiek zrobił. W 32 wersecie jest nazywany sługo zły. Sługo zły. I można powiedzieć, że poszedł siedzieć za niewybaczenie, a wszystko inne samo mu na głowę spadło. I tak uczyni ojciec, to znaczy jak? Postąpi z nami tak, jakbym nigdy nie miał wybaczonych grzechów. Słyszycie mnie? Postąpi z nami tak, jakby nigdy nie było dla mnie wybaczenia. To jest to, czego nas uczy ta historia. Nie powie, że od tej pory, albo policzę ci pół, bo Bóg nam wybaczył wszystko i chce, byśmy my wszystko wybaczali. Bóg nam wybaczył. Ilu ludzi już posłałeś, ty czy ja, do psychicznego, emocjonalnego więzienia? Cieszymy się czasem, że mają za swoje. Mówimy, niech się troszkę pomęczą. Nie dajmy się oszukać, to nam nigdy nie da pokoju. Nigdy nam to nie przyniesie ulgi. Nigdy nie przyniesie pomocy. Wiecie, kiedy przygotowywałem się do tego dzisiejszego wykładu, pomyślałem sobie, chcę być świątynią Ducha Świętego, a nie bastylią, więzieniem, w którym są pozamykani moi bliźni. I Bóg mówi, wybacz. Wybaczył ci, przyjął ofertę ze wzgórza Golgoty, tracąc dla ciebie tak wiele i dla mnie. Dał wszystko, wszystko, co gwarantuje pokój, a my mówimy, nie, my mamy lepszy plan. Bronimy swoich praw. Kończąc, powiem tak. Jeśli uważasz, że nadal nie możesz wybaczyć swojemu bliźniemu, jeżeli ktoś z was siedzi i wyjdzie z tego miejsca i powie, ja i tak myślę, że to, co mi zrobiono, nie mogę wybaczyć. Kłamiesz samego siebie. Oszukujesz już nawet siebie. Jesteś wrogiem samego siebie. Samobójcą. Jesteś samobójcą, jeśli tak mówisz. Bo Bóg mówi, możesz wybaczyć. Dam ci siłę i wybaczę ci wszystko. I tak możesz przeżyć to życie dla chwały Bożej. I myślę, że wiecie, Kościół dzisiaj często cierpi. I my myślimy często jako wierzący, mówimy, wiesz, kiedyś przyjdą prześladowania, przyjdą trudne chwile, przyjdzie czas prześladowań czy coś tam. Coś wam powiem, dzisiaj Kościół nie cierpi z powodu prześladowań. Czasami mówimy sobie, cierpimy, bo jesteśmy mniejszością. Protestantów mniej, wierzących ewangelicznie ludzi jest mniej. To nie jest nasz problem. Bardzo często cierpimy, bo nie wybaczamy. I to jest nasz problem. Ja chcę być człowiekiem wybaczenia. Podzieliłem się z wami dzisiaj nie kazaniem, a tym, czym chcę żyć i co chcę stosować w moim życiu. Nie podzieliłem się z wami kazaniem. Podzieliłem się z wami dzisiaj kawałkiem życia, które każdy z was, kto ma Biblię, wie, że działa. Wstańmy, podziękujmy Panu. Halleluja. Panie, chcemy podziękować ci, że ty wybaczyłeś nam, zanim myśmy wybaczyli cokolwiek komuś. A dzisiaj się modlimy, Ojcze, odpuść nam nasze winy tak, jak my odpuszczamy naszym winowajcom i ucz nas odpuszczać naszym winowajcom. Panie, przeglądaj, jak mówił król Dawid, badaj moje serce, Panie, czy jest w nim jakaś niechęć, jakaś gorycz, jakieś niewybaczenie. Poddaję to Tobie, Panie. Chcemy, Panie, rezygnować z naszego autorytetu, z naszej pychy, z naszego poważania, a powierzać je Tobie. Proszę Cię, niech to słowo posiane w sercach zborowników dzisiaj tutaj w Gródku przyniesie owoc
Od małych do wielkich rzeczy. Od malutkich szeptów do wielkiego krzyku radości z powodu wspaniałego Boga. Błogosławię dzisiaj ten zbór. Powierzam w Twoje ręce, Twoje prowadzenie w imieniu Jezusa. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve Shromáždění Církve Bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.